Gabinet
bajek niezwykłych.
Zapraszamy?
Tak, chodźcie.
Agnieszka Spiżewska.
Golmistrz.
Piotrek pędził jak wiatr z piłką. Trzymał ją przez całe boisko. Tak bardzo chciał strzelić gola. To pragnienie i widok zbliżającej się bramki dodawały mu skrzydeł. Minął już linię środkową, zręcznym dryblingiem ominął obrońcę przeciwnej drużyny.
Podaj! Podaj!
Kątem oka widział kolegów ze swojej drużyny. Krzyczeli, żeby podał na skrzydło. Cała obrona drużyny przeciwnej skupiła się na nim. Na skrzydłach nie było nikogo. Koledzy mieli wolne pole do strzału.
Podaj! Podaj!
Piotrek nie zamierzał oddać piłki. Czuł, że nic nie jest w stanie mu przeszkodzić. Piłka toczyła się po murawie jak po stole. Prawa stopa kierowała ją prosto w stronę bramki.
Jeszcze tylko kilkanaście metrów.
Podaj! Podaj!
Piłka, bramka, piłka, bramka. Wzrok Piotrka wędrował od jednego do drugiego. Jego nerwy były napięte do granic możliwości. To był ważny mecz. Nareszcie udowodni, że jest najlepszy w drużynie. Zasługuje na to, by być kapitanem. Piłka, bramka. Piłka, bramka.
Podaj! Podaj!
Piotrek odmierza odległość od bramki. Jeszcze dwa kopnięcia piłki i strzela. Bramkarz przechyla się powoli w lewą stronę. Ma ręce nadstawione na wysokości kolan. Piotrek strzeli w prawy górny róg. Jeszcze tylko jedno kopnięcie piłki. Nagle drogę Piotrka przecina domek na kurzych nóżkach.
Ha?
Co to jest?
Piłka przelatuje między kurzymi łapami. Domek staje jak wmurowany. Odwraca się w stronę Piotrka. Okna, oczy robią się większe i większe. Domek nie rusza się z miejsca. Piotrek nie może się już zatrzymać. Jeszcze krok i... Piotrek leży na trawie jak długi. Zderzenie z domkiem było tak silne, że zrobiło mu się na chwilę ciemno przed oczami. Gdy oprzytomniał, zobaczył, jak domek ucieka z boiska. Utyka na lewą łapę. W kierunku Piotrka biegli koledzy i trener.
Co to było?
Co to było?
Co to było? Co się stało?
Dobrze się czujesz?
Dlaczego nie podałeś?
Straciliśmy bramkę.
Przegraliśmy mecz.
Koledzy przekrzykiwali się nawzajem. Trener podszedł i pomógł Piotrkowi wstać.
Znowu grałeś sam, Piotrek. Miałeś idealną sytuację, żeby podać na prawe skrzydło. Mielibyśmy pewnego gola i wygraną w kieszeni. A ty grałeś solo i przegraliśmy.
Trener kręcił głową z niezadowolenia. Rozległ się gwizdek sędziego. Koniec meczu. Wiedźminka czekała na Barniego. Barni spóźniał się już całe 10 minut.
To do niego niepodobne. Musiało się coś stać,
myślała Wiedźminka. Domek przykuśtykał z godzinnym opóźnieniem. Ściany wybrzuszały i wciągały się od głębokiego sapania. Kominem buchała para jak z parowozu. Sapnął Barni i opadł na ławkę. Wyprostował lewą łapę. Cała była posiniaczona.
Ojej, co ci się stało?
Wiedźminka podskoczyła i zaczęła oglądać sińce Barniego. Domek opowiedział o meczu, psykając i pojękując z bólu. Wiedźminka zamyśliła się. Między palcami obracała brelok w kształcie piłki nożnej. Myślała o Piotrku. Chciała mu pomóc. Spojrzała na brelok.
Wiem! Barni, wstawaj, idziemy. Muszę odwiedzić mojego przyjaciela. On nam pomoże.
Piotrek nic nie wiedział o Wiedźmince. Wracał po meczu do domu, noga za nogą. Był zawiedziony z powodu przegranej. Był też zły na trenera za jego słowa. Piotrek był przekonany, że grał świetnie. Na pewno wygraliby mecz. Tylko ta dziwaczna postać, która wyrosła mu na drodze do bramki, to ona jest winna, Piotrek ze złością kopał trawę. Wtem wśród źdźbeł mignęło coś białego, okrągłego. Piotrek schylił się i wysupłał breloczek w kształcie piłki. I to nie byle jakiej. Była to piłka tegorocznych Mistrzostw Europy. Piotrek podskoczył z radości. O takim breloku marzył. Chciał przyczepić go do plecaka, ale zobaczył, że zwisa z niego coś.
Co?
Przybliżył piłkę do twarzy, popatrzył dokładnie.
Nie, to nie może być prawda. Krasnoludki nie istnieją.
Pomyślał niepewnie. Piłkę obejmował z całych sił malutki człowieczek. Próbował ją wyrwać z rąk chłopca.
Puszczaj! Puszczaj!
Krzyczał człowieczek. Piotrek potrząsnął mocno brelokiem i krasnoludek spadł na trawę jak ulęgałka. Chłopiec bardzo chciał zatrzymać wymarzoną piłkę. Człowieczek jednak się nie poddawał. Stanął śmiało na drodze Piotrka, wziął się pod boki i krzyknął.
Hej, duży! Oddawaj piłkę. Ja znalazłem ją pierwszy. Jest moja.
Nie oddam piłki.
Piotrek nie zamierzał wyjaśniać dlaczego.
Nie oddasz?
Nie oddam.
Takiś ty?
A taki?
Piotrek zacisnął piłkę w dłoni. Mały człowieczek spojrzał spod byka na Piotrka i zagwizdał na palcach. Spod liści łopianu, z krzaku bzu, z gałęzi klonu i nie wiadomo skąd jeszcze zaczęły wyskakiwać podobne krasnale. Stanęły za pierwszym, wzięły się pod boki i spojrzały na Piotrka spod byka.
Gniewna jedenastka!
Pomyślał chłopiec i uśmiechnął się z lekceważeniem. Postacie były mniej więcej wielkości palca.
Słuchaj, duży! Jesteśmy drużyną golmistrzów! Jestem kapitanem! Dajemy ci ostatnią szansę na zwrot piłki. Potem ci ją odbierzemy. Oddajesz piłkę?
Nie oddaję.
Na pewno nie oddajesz?
Na pewno.
Zapytałem grzecznie dwa razy. Potraktuj to jako dwie żółte kartki. Teraz dostaniesz czerwoną.
Kapitan zagwizdał na palcach i 11 krasnoludków rozbiegło się we wszystkie strony. Piotrek rozpoznał ustawienie zawodników na boisku piłkarskim.
Ograć 11 krasnoludków? Dzieci nieproste.
Pomyślał. Położył piłkę na trawie jak na rozpoczęcie meczu. Kapitan podszedł. Rozległ się dźwięk gwizdka i nagle Piotrek zobaczył, że pod jego nogami nie ma już ani piłki, ani kapitana. Krasnoludek biegł w kierunku końca trawnika jak do bramki. Utrzymywał piłkę krótkimi kopnięciami blisko stóp. Za kapitanem ruszyła cała drużyna, obstawiając skrzydła i tył. Piotrkowi wystarczyły 3 długie skoki i już był przy kapitanie. Wyciągnął stopę, żeby odebrać piłkę, ale piłki już tam nie było. Kapitan celnym kopnięciem oddał ją na lewe skrzydło. Piotrek rzucił się za piłką. Piłka poleciała do tyłu. Piotrek stanął między piłką i końcem trawnika. Chciał zablokować ewentualnego gola. Nie spuszczał piłki z oczu. Krasnoludki spojrzały po sobie i ruszyły w kierunku chłopca. Piłka wędrowała od zawodnika do zawodnika. Lewe skrzydło, środek, znowu na lewo, prawe skrzydło, przyjęcie piłki na główkę, zręczny dribbling, podanie do wolnego napastnika. Po kwadransie Piotrek miał dosyć. Był zasapany i mokry od potu. Ogarniała go złość. Za to krasnoludki wydawały się świetnie bawić. Kapitan biegł środkiem boiska.
Podaj!
Krzyknął kapitan. Piłka potoczyła się wprost do jego stóp. Spojrzał Piotrkowi w oczy. Chłopiec przyskoczył do kapitana i próbował odebrać mu piłkę. Dribbling krasnoludka był jednak znakomity. Stopa Piotrka zawsze trafiała w próżnię. Kapitan kiwał i śmiał się głośno.
Podaj!
Rozległo się za plecami chłopca. Piłka błyskawicznie potoczyła się między nogami Piotrka. Przejął ją kolejny krasnoludek. Umieścił ją długim kopnięciem między kamieniami okalającymi trawnik. Zakrzyknęły krasnoludki chórem. Pobiegły do piłki i zniknęły z nią w krzakach. Na trawniku zostali tylko Piotrek i kapitan. Chłopiec był czerwony i zdyszany. Krasnoludek uśmiechał się.
No i co teraz, duży? Nie masz piłki i przegrałeś mecz z krasnoludkami.
Piotrek zwiesił głowę ze wstydem. To był dzisiaj już drugi mecz, który przegrał.
Może i jestem mały, ale za mną stoi siła całej drużyny.
Razem jesteśmy niepokonani, rozumiesz?
Piotrek kiwnął głową. Kapitan ukłonił się lekko na pożegnanie i zniknął w ślad za drużyną golmistrzów. Piotrek powlókł się do domu. Tego dnia niewiele mówił. Poprosił tatę o włączenie na komputerze filmików z najlepszymi akcjami pod bramką. Oglądał je do wieczora. Następnego dnia drużyna Piotrka grała kolejny ważny mecz. Chłopiec cieszył się i miał tremę jednocześnie. Przez całą pierwszą połowę nudził się na boisku. Koledzy nie chcieli podawać mu piłki. Sądzili, że Piotrek znowu zagra solo i mogliby przegrać kolejny mecz. Sytuacja stawała się coraz bardziej nerwowa. Drużyna przeciwna była świetna. Drużyna Piotrka ledwo dawała radę utrzymać remis 0-0.
Podaj! Podaj!
Krzyknął Piotrek, gdy tylko miał wolne pole do strzału. Kolega, który był akurat przy piłce, upewnił się, że tylko Piotrek jest wolny i podał niechętnie. Niestety, gdy tylko piłka trafiła do Piotrka, miał on na głowie od razu dwóch zawodników przeciwnika. Dwoił się i troił, żeby utrzymać piłkę.
Podaj! Podaj!
Usłyszał na prawym skrzydle. Piotrek popatrzył w prawo. To była idealna sytuacja. Wykonał taki ruch nogą, jakby chciał kopnąć piłkę w lewo. Zawodnicy przeciwnika rzucili się w lewo. Wtedy Piotrek błyskawicznie podał do kolegi na prawym skrzydle. Ten potrzebował tylko sekundę. Rozległy się krzyki i brawa. Sędzia odgwizdał koniec meczu. 1-0 dla drużyny Piotrka. Do Piotrka i kolegi, który strzelił gola, podbiegła cała drużyna. Wszyscy gratulowali im zwycięskiej bramki.
Piotrek, ten dribbling był genialny!
Gdzie nauczyłeś się takiej zmyłki?
Wygraliśmy dzięki tobie!
Piotrek, to było mistrzowskie zagranie. Szybka ocena sytuacji, celne podanie i gol. Akcja godna kapitana drużyny. Jestem bardzo zadowolony, oby tak dalej.
Słowa trenera wywołały szeroki uśmiech na twarzy Piotrka. Tymczasem na trybunach w ostatnim rzędzie siedzieli Wiedźminka, Barney i kapitan. Domek musiał się przebrać, żeby móc się wmieszać w tłum ludzi. Wciągnął ściany, założył skórzane szorty na szelkach i zaczepił o komin piórko. Wyglądał jak wąsaty Bawarczyk. Kapitan przycupnął na ramieniu Wiedźminki pod szerokim rondem trawiasto-zielonego kapelusza. Gdy Piotrek był przy piłce, wstrzymali oddech. Byli ciekawi, co Piotrek zapamiętał z bolesnej lekcji drużyny golmistrzów. Nagle był gol. Zwycięski gol dla drużyny Piotrka.
Zuch, chłopak, ma talent.
Kapitan był zachwycony.
Myślę, że niedługo zostanie kapitanem drużyny.
Barney rozcierał jeszcze bolącą łapę, ale był już w dobrym nastroju. Wiedźminka kręciła na palcu piłkę breloczek i wyszeptała w jej kierunku.
Piłka, przypominajka, leci do samograjka. Żeby zawsze pamiętał, że drużyna rzecz święta.
Wiedźminka dmuchnęła i piłka potoczyła się w podskokach pod nogi Piotrka. Piotrek pakował swoje rzeczy po meczu. Nagle wśród trawy mignęło coś białego, okrągłego. Chłopiec schylił się i wysupłał znany mu breloczek w kształcie piłki. Piotrek rozejrzał się za kapitanem, ale nikogo nie zobaczył. Mógł za to przysiąc, że piłka, którą ściskał mocno w dłoni, od czasu do czasu się wierci. W komentarzu do bajki psycholog rozwojowy dzieci i młodzieży, pani Katarzyna Rutowicz. Pani Kasiu, dzisiaj taka bajka, która daje wiele do myślenia i tak naprawdę chyba wiele sama w sobie też mówi, ale my ją trochę rozłożymy na części pierwsze i postaramy się wyłuskać coś dla rodziców i dla dzieci w tej naszej dzisiejszej audycji. Dzisiaj postać dziecka, które nie chce oddać pewnych rzeczy swoim kolegom i koleżankom. Nie ma po prostu takiej umiejętności pracy w zespole. Jak często spotyka pani ten, w cudzysłowie, problem, może bardziej temat do przepracowania i temat do rozmów z dziećmi? Jak często to się pojawia?
Tutaj o częstości jest troszeczkę trudno powiedzieć, bo mam wrażenie, że umiejętność współpracy to jest po prostu jakaś umiejętność, którą też my możemy ćwiczyć, trenować, nabywać. No, są osoby, które jakby łatwiej w to wchodzą, w taką współpracę z innymi. Są też takie osoby, które próbują gdzieś dominować i są też takie osoby, które są wręcz uległe i na przykład nie są w stanie w ogóle powiedzieć niczego, co chciałyby przekazać grupie, bo nie wiem, bo uważają na przykład, że nie mają nic do powiedzenia, albo i tak ich pomysły nie są najlepsze i w tym momencie no, wolą się w ogóle nie odzywać.
Podejmowaliśmy te tematy w naszych minionych audycjach przez ostatnie 2 tygodnie. Właściwie mówiliśmy też o takiej nieśmiałości dzieci, także ten temat się pojawiał, a tutaj dzisiaj mamy o tej dominacji. No trzeba mieć trochę taką siłę w sobie, taką pewność siebie też, żeby tę dominację w grupie wyrazić.
Tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony też możemy myśleć o tym, że na przykład osoby, które tak dominują albo nie do końca jakby potrafią oddać pewną, nie wiem, przestrzeń tak komuś innemu, mogą być to też osoby, które gdzieś no, mają takie poczucie własnej wartości też trochę zachwiane na zasadzie, że potrzebują tych pozytywnych takich wzmocnień i tego dominowania właśnie po to, żeby udowodnić sobie, że coś potrafią, tak? Albo wręcz na przykład nie do końca ufają też innym, bo twierdzą na przykład, że tylko one potrafią to najlepiej zrobić i jakby w tym momencie zrzucenie odpowiedzialności czy rozłożenie tej odpowiedzialności na pozostałych jest dla nich trochę trudne. To jest kwestia naprawdę jak dla mnie treningu, umiejętności. I zawsze trzeba też pamiętać o tym, co tak naprawdę jest ważne i jaki jest cel danej współpracy. Bo jeżeli tu mówimy o właśnie meczu piłki nożnej, no to siłą rzeczy cel jest jasny, tak? Wygrany mecz. W piłce czy ogólnie w grach zespołowych trudno jest wygrać mecz, jeżeli gra się samemu. No, sama nazwa wskazuje, to jest gra zespołowa, tak? Więc tutaj nie ma innej opcji jak próba dostosowania się i potrzeba współpracy z innymi. Ogólnie wszelkiego rodzaju gry zespołowe są rewelacyjne ku temu, żeby to ćwiczyć. Tym bardziej, jeżeli mamy dzieci, które mają z tym jakieś trudności, jeżeli lubią grać w gry zespołowe, czy to piłkę, czy kosza, czy siatkówkę, jest to świetne, jeżeli chodzą na tego typu treningi, na tego typu zajęcia, bo to jest fajny czas na to, żeby właśnie tą umiejętność współpracy ćwiczyć. Musimy też pamiętać o tym, że taka współpraca, no to tak jak mówiłam, to zależy, jaki jest cel i co tak naprawdę w tym momencie człowiek potrzebuje. No bo jeżeli na przykład źle dziecko czuje się w danej grupie i nie do końca dla niego jest istotny cel, który ta grupa w tym momencie wykonuje, nie wiem, czy da się w tym momencie jakby namówić go do tego, żeby współpracował tak naprawdę.
Ja myślę, że to jest takie bardzo indywidualne, bo są takie dzieci, które rzeczywiście jakby dążą do tego, żeby postawić na piedestale w cudzysłowie siebie i jakby siebie dowartościować tym swoim zachowaniem, dominując w grupie. Są takie dzieci, które łatwiej zrozumieją to, że wspólny cel jest ważny do osiągnięcia, jakby zrezygnują z tego, tak jak to mamy tutaj na przykładzie Piotrka, który w całej tej sytuacji i też w reakcji kolegów na niego później w kolejnych meczach zrozumiał, że takie zachowanie nie przynosi dobrego celu, jeśli chodzi o grę zespołową. Myślę, że rodzice mają takie doświadczenie, czasem słyszą takie sygnały, że ich dziecko zmaga się z dominacją nad innymi. Co możemy takim rodzicom powiedzieć? Jak konkretnie taki rodzic może rozmawiać z dzieckiem? Co ma mu powiedzieć? Jak go starać się z tego wyprowadzić na dobrą drogę, żeby znaleźć właśnie taki złoty środek w zachowaniu dziecka?
Wszystko oczywiście też zależy od wieku dziecka, bo no nie będziemy jakby rozmawiać tak samo z, nie wiem, 4, 5, 6-latkiem, zwłaszcza jeżeli to jest wiek, kiedy te dzieci i tak bardzo często jeszcze są takie mocno egocentryczne i okej, one tam już nawiązują relacje, już próbują te przyjaźni i w jakiś sposób próbują się też w jakieś grupki gdzieś tam zbierać, ale jeszcze dla nich jest bardzo ważne też to, żeby się gdzieś tam pokazać, żeby też być zauważonym. Inaczej też będziemy rozmawiać już z takim dzieckiem szkolnym. Tu już można więcej jakby na takich słownych, że tak powiem, przekazach trochę popracować. Musimy pamiętać też o tym, że współpraca naszych dzieci, znaczy to, jak nasze dzieci się zachowują w grupie, no to tak naprawdę wychodzi już w grupie, tak? To, że my mamy grzeczne, super dogadujące się dziecko w domu, nie zawsze oznaczać będzie to, że ono też tak świetnie będzie się dogadywać, nie wiem, w zespole klasowym czy w grupie przedszkolnej, bo to są zupełnie inne sytuacje społeczne. I warto w tym momencie jakby zaufać trochę wychowawcom czy nauczycielom i posłuchać też tych uwag właśnie, jak nasze dzieci się zachowują w tych grupach, dlatego że to są bardzo świetne wskazówki na to, aby no w tym momencie właśnie czy usiąść i spróbować taką bajkę przeczytać. To jest fajna bajka dla dzieci właśnie w wieku przedszkolnym, czy usiąść i z tymi starszymi po prostu przedyskutować, porozmawiać. Myślę, że tutaj taką fajną wskazówką mogłoby być to, że ogólnie uczenie takiej współpracy, no to jest, no jesteśmy ludźmi społecznymi, tak? Współpraca jest jedną z takich kompetencji emocjonalno-społecznych, których się uczymy. I jednym z takich podstawowych aspektów, myślę, współpracy jest też nasza asertywność, o czym często gdzieś tam się wspomina i często się gdzieś podkreśla, że chcemy, aby dzieci były asertywne, ale asertywność rozumiana nie tylko w aspekcie umiejętności odmawiania w taki sposób, aby drugiemu człowiekowi nie było przykro, ale też dbania o swoje potrzeby i o potrzeby innych. Zachowywanie się z szacunkiem w stosunku do swoich emocji, ale do emocji i potrzeb również drugiego człowieka czy grupy. Bardzo fajnym sposobem są wszelkiego rodzaju gry kooperacyjne takie, które możemy stworzyć czy zakupić. Jest ich coraz więcej na rynku. One uczą współpracy i możemy to robić z dziećmi już w takim bezpiecznym dla nich środowisku domowym na przykład, gdzie albo wygrywamy wszyscy, albo nie wygrywa nikt tak naprawdę. I tego typu zabawy są naprawdę świetne. To, co wspominałam też wcześniej, pozwolenie dziecku doświadczyć jak największej ilości takich sytuacji właśnie, gdzie muszą podjąć jakąś współpracę, też jest bardzo fajne. No, czy zapisywanie dzieci na wszelkiego rodzaju jakieś zajęcia grupowe.
I cały czas o tej grupie gdzieś tam rozmawiamy. Ta bajka pokazuje, jak grupa zareagowała na Piotrka, czyli to jego zachowanie chęci dominacji sprawiło, że oni tak naprawdę w kolejnym meczu go troszeczkę odsunęli, alienowali. Więc tutaj cały czas rozmawiamy o tym, żeby starać się znaleźć taki złoty środek, tak? Czyli żeby ci, którzy chcą dominować, potrafili się dostosować do grupy, ale z drugiej strony grupa, żeby potrafiła też jakoś przepracować tę relację z tą osobą, żeby nauczyli się, krótko mówiąc, współgrać, współpracować. Ja tu panią zapytam o to, jak właśnie takie dzieci, które doświadczają obecności takiego dziecka, które chce dominować, jak one mają sobie radzić, jak one może mają pomóc tej osobie jakoś tak zasymilować się z grupą, zintegrować się z grupą. Jak takie dzieci mają rozmawiać ze sobą, która chce dominować?
Znaczy tutaj myślę, że akurat to, w jaki sposób zachowali się koledzy Piotrka, że jakby gdzieś go tam odsunęli, to była taka trochę naturalna rzecz. I wystarczy w tym momencie tak naprawdę czasami jakby bezpośrednia, no szczera odpowiedź. Słuchaj, zachowałeś się tak i tak, to nie było do końca w porządku. Naszym celem jest tu wygranie meczu wspólnie, a nie ty jeden. I myślę, że w tym momencie, jeżeli mówimy o takiej jakby, żeby wspomóc jakąś grupę w stosunku do osoby, która gdzieś tam próbuje się wywyższyć, no to tutaj też jest działanie troszeczkę czy nauczyciela, czy od osoby trenera.
Kogoś z boku.
Tak, kogoś z boku, dlatego że te emocje bardzo często mogą być dosyć silne, tak? I osoba taka, która gdzieś obserwuje to i ma taką troszeczkę jakby większą kontrolę nad tym, co się dzieje, może na przykład wskazać, no to dobra, ty się na chwilę teraz odsuń, albo my się uspokójmy, tak żeby emocje troszeczkę wyciszyć i ewentualnie to po prostu przepracować i przedstawić danemu dziecku, danej osobie to, w jaki sposób się zachowało i dlaczego reakcja otoczenia była taka, bo musimy też pamiętać o tym, że dzieci ucząc się pewnych umiejętności, one też uczą się brania odpowiedzialności za to, w jaki sposób się zachowują i to jest chyba jedna z podstawowych też takich zasad uczenia się tak naprawdę. Jeżeli chcemy, aby dzieci współpracowały, a nie chcą tego robić, no to też muszą mieć na uwadze to, że jak nie będą tego robić, a jest taka konieczność, nie wiem, bo to jest no, gra zespołowa na przykład, to ich odpowiedzialnością jest to, żeby potem biorą na siebie tą niechęć ze strony drużyny na przykład. I warto o tym czasami dziecku po prostu powiedzieć, bo może nie do końca być świadomy, może to odbierać w taki sposób, że inni go na przykład w tym momencie nie lubią, a on tego nie rozumie. Więc warto jakby to też nazwać, tak jak mówimy o tym, żeby nazywać wszelkiego rodzaju emocje, tak tutaj też po prostu nazywać dzieciom to, co się dzieje wokół nich, aby łatwiej im było to zrozumieć. Tutaj grupa mimo wszystko i tak zachowała się bardzo w porządku. Dali szansę drugą jeszcze raz temu Piotrkowi. No fakt, że sytuacja trochę ich troszeczkę do tego zmusiła, ale byli grupą, tak? Nie został on jakby zupełnie wyobcowany. Trener go nie zrzucił z boiska, więc jakby gdzieś tą szansę cały czas miał na to, aby to nad tym popracować. I to jest chyba najważniejsze, aby dawać dzieciom szansę, żeby pamiętać, że one naprawdę się uczą. One są na etapie nauki przez okres przedszkolny, wczesnoszkolny, nawet te klasy, nie wiem, 4, 5, 6, do okresu dojrzewania, one się uczą różnych umiejętności, różnych zachowań, skutków swoich zachowań, brania odpowiedzialności za to zachowanie. Zadaniem naszym rodziców jest pokazywać im te efekty, nazywać je, żeby było je łatwiej zobaczyć, przyjąć, przepracowywać w taki sposób, jaki możemy, no ale no, nie przećwiczymy w domu dokładnie jakiegoś wydarzenia grupowego, bo może nas być na przykład tylko trójka, łącznie z tatą, mamą i na przykład dziecko, ale wtedy te gry takie kooperacyjne, takie jakby bazujące na współpracy są na przykład bardzo fajne i to myślę, że można by było tutaj próbować.
No bo właśnie ten dzisiejszy temat troszeczkę może bardziej wychodzić poza domem, tym bardziej jeśli ktoś nie ma rodzeństwa, nie ma większej grupy. Pani Kasiu, i to jest fakt, że bajki terapeutyczne kończą się zawsze dobrze, że mają dawać nadzieję. Niech to dzisiejsze nasze spotkanie też da nam nadzieję, że w życiu realnym takie zakończenie jak w dzisiejszej bajce może być i tę pracę z dziećmi podejmujmy. Dziękuję Pani za dzisiaj.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Głosów w bajce użyczyli
Estera,
Tobiach,
Martyna.
Bajki terapeutyczne w soboty o 16:35. Zapraszam.